Chwała niech będzie Bogu. Witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jak przyszedłem do zboru, nie byłem pierwszy, już brat Olek stał przed drzwiami i co robił? Czekał. Stał i czekał. I się doczekał. Przyszliśmy, myślę, że Olku, długo nie czekałeś. Przyszliśmy, otworzyliśmy drzwi, mógł wejść do środka. I chciałbym dzisiaj mówić o czekaniu. O tym, że nie lubimy czekać, prawda? Nie lubimy czekać. Ja osobiście powiem, mam takie chwile, najtrudniejsze momenty mojego takiego, wiecie, zwykłego dnia to są, kiedy moja żona jest w sklepie, a ja jestem już w samochodzie i muszę czekać. Myślę, że tutaj co niektórzy panowie wiedzą, o co chodzi. To są najtrudniejsze chwile dla mnie w ciągu dnia, kiedy dochodzi do czegoś takiego. Nie wiem, czemu tak się dzieje. To problem jest we mnie najprawdopodobniej, ale to czasami białej gorączki, jak to się mówi, dostaję z takiego błahego powodu. Nie lubimy czekać, ja też nie lubię czekać. Jak przychodzimy, nie wiem, do domu, gdzieś tam zmarznięci, zziębnięci, głodni, a tu jeszcze obiadu nie ma, prawda? Też gdzieś tam coś, mogą być jakieś porozumienia na tym tle. Kiedy kupujemy coś przez internet, patrzymy zawsze, jak szybka jest dostawa, prawda? I sprzedawcy wiedzą o tym i czasami piszą, w ciągu 24 godzin już to będziesz miał, chociaż przecież nic się nie stanie, nikt nie, nie wiem, nie umrze z tego powodu, prawda, że tam jakiegoś gadżetu nie będzie miał dzień wcześniej. Nie lubimy czekać. Jesteśmy niecierpliwi. Jesteśmy tacy, że chcielibyśmy mieć już, natychmiast. A jednak Boże Słowo uczy nas, że czekanie jest dobrą rzeczą. I czekanie i oczekiwanie, i też takie nastawienie serca. Kiedy popatrzymy na biblijne historie, to możemy zobaczyć, że Pan Bóg często jakby zmuszał niektórych ludzi, bliskich sobie oddanych, do tego, że musieli czekać, prawda? Abraham musiał długo czekać na swojego syna. Tak? Mojżesz, 80 lat, zanim miał 80 lat, kiedy stanął przed Faraonem, długo musiał czekać na ten moment. Izraelici w Egipcie, ponad 400 lat, musieli czekać na wyjście z niewoli. Izaak, 40 lat musiał czekać na swojego syna. I myślę, że takich historii jest więcej. Pan Bóg uczy nas też czegoś poprzez te różne takie sytuacje w życiu innych ludzi. Ci z nas, którzy pamiętają czasy PRL-u, ja pamiętam, i te sławne kolejki, gdzie się stało i czekało. Czasami nie wiadomo było, co przywiozą, ale staliśmy, prawda, i czekaliśmy. I ja osobiście, no nie chwalę się, ale opowiadam czasami swoim dzieciom takie historie, wiecie, z gatunku science fiction, że po, nie wiem, po cukier trzeba było stać w kolejce, czy tam po jakieś inne takie rzeczy, tak? Coś, co dzisiaj jest na wyciągnięcie ręki, kiedyś trzeba było czekać, wyczekać, mieć cierpliwość. I tak wyglądało nasze życie. I chciałbym też, no cóż, przejdziemy, przeczytamy kilka wersetów z Bożego Słowa, żebyśmy mieli jakieś oparcie dla tego, o czym będziemy mówili. Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza, jedna z takich wypowiedzi Jezusa, które mówił do ludzi wierzących, mówił do Żydów, do swoich uczniów też, do tych, którzy Go słuchali. Czasami Jezus mówił, że bądźcie tacy. Kiedy czytamy wypowiedzi Jezusa, widzimy też Jego oczekiwania, Jego wymagania. Jezus często mówił, jacy mamy być, co mamy robić, czego mamy nie robić. I tutaj jest jedna z takich wypowiedzi Jezusa. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Ewangelii Łukasza, 12 rozdział i od 35 wersetu czytamy Boże Słowo. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby Mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdy Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi. Wy zaś bądźcie podobni. Bądźcie tacy jak ludzie. Takimi mamy być. Jezus jak oczekuje od nas takiej postawy, takiego podejścia, takiego nastawienia. I ten obraz tutaj, niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone, tu jest odnośnik do drugiej księgi mojżeszowej i myślę, że znamy ten obraz, kiedy Żydzi obchodzili Paschę i oni mieli obchodzić tą Paschę w takiej gotowości do wymarszu. Musieli być gotowi. Sandały na nogach, biodra przepasane, laska w ręku, można powiedzieć, siedzieli na walizkach. Taki Bóg tego oczekiwał od nich. Wiecie, i to pierwszy raz to miało znaczenie takie bardzo praktyczne, bo oni rzeczywiście z tego Egiptu wyszli, ale później, kiedy obchodzili tą Paschę, to oni już nigdzie się nie wybierali. Ale jednak Bóg chciał, żeby oni ciągle żyli w tej świadomości, tej gotowości do wyjścia, tego, że no... Myślę, że być może to miało przypominać im, że to miejsce, w którym żyją, to nie jest ich miejsce docelowe. Że to ten dom, w którym mieszkają, to nie jest dom, w którym Bóg chce, aby oni spędzili wieczność. Ten obraz takiego Żyda, który spożywa i jest gotowy do wyruszenia, on nam bardzo wiele mówi o nas jako o chrześcijanach. I Jezus tutaj, mówiąc do ludzi, jakimi mają być, przytacza ten sam obraz. Dla nich to było bardzo czytelne. Oni obchodzili to, tak jak my obchodzimy Boże Narodzenie czy Wielkanoc, tak samo oni co roku to obchodzili. I to było bardzo dla nich takie wyraziste. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone, wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego. Myślę, że wszyscy znamy to uczucie takiego czekania, prawda? Kiedy ktoś ma przyjechać, kiedy ktoś ma złożyć nam wizytę, no w każdym domu chyba była taka sytuacja, może niedługo będzie, kiedy wiemy, że ktoś przyjedzie i jak wiele zachodu jest z tym związane, prawda? Jak to burzy porządek naszego dnia, jak wszystko musi być poukładane, wszystko na swoim miejscu, wszystko przygotowane, posprzątane, ugotowane, pościelone. prawda? Inne rzeczy odkładane są na bok. Robimy tylko to, co niezbędne. I wszystko jest jakby podpięte pod ten, pod to jedno wydarzenie. Czekamy na tą wizytę. Im ważniejsza osoba, im ważniejsza wizyta, tym to oczekiwanie jest większe. To takie uczucie... tego oczekiwania właśnie, że to liczymy, nie wiem, dni, liczymy godziny, wyglądamy przez okno, chodzimy, nie możemy sobie znaleźć miejsca, bo czekamy. Bo czekamy. Całe nasze myślenie, kładziemy się z tą myślą i wstajemy. Jezus mówi, bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć. Jeśli na kogoś czekamy, to jeszcze on dobrze nie wejdzie na nasze podwórko, czy nie zapuka do drzwi. A my już wiemy, że on idzie, prawda? Dlaczego? No ja akurat mam tak położony dom, że u mnie mysz się nie przemknie, bo widzę całą ulicę tak 100 metrów. Jest tylko jedna ulica do mnie do domu, także każdy, kto do mnie idzie, będzie widoczny już z daleka. I zanim on wysiądzie z samochodu, wejdzie na podwórko, to ja już go widzę. I już jestem przy drzwiach. I tak jest. I o tym samym mówi Jezus. I można powiedzieć, czy możemy sobie zadać pytanie, na co czekają dzisiaj wierzący w Międzyzdrojach? Bracie, siostro, na co czekasz? Jako człowiek wierzący, czy jest w tobie i we mnie to takie uczucie, to takie pragnienie, te myśli związane z tym, że no przecież mamy czekać. Nie mamy być ludźmi, którzy spędzą tutaj wieczność na tej ziemi. Jesteśmy tylko na chwilę, tylko na moment. Tak naprawdę całe nasze życie powinno być podporządkowane temu jednemu wydarzeniu, temu spotkaniu, najważniejsze spotkanie w naszym życiu, kiedy ty i ja spotkamy się z naszym Panem Jezusem. Może to dla niektórych zabrzmi dziwnie, może to jest coś nowego, ale tak przecież jest. Nie żyjemy po to, żeby tutaj osiąść na stałe, żeby zapuścić korzenie i mieszkać tutaj. Nie. My, i Biblia o tym mówi, my jesteśmy w drodze. My jesteśmy tylko na chwilę, my przechodzimy. My spędzamy tutaj chwilę, przychodzimy i jesteśmy w drodze i za chwilę nas nie będzie. Kościół jest przyrównany do kogo? Do oblubienicy. A oblubienica, ona nie ma takiego planu, że ona spędzi całe życie w domu swojego ojca, chociaż jej jest tam bardzo dobrze. O czym ona myśli? No wiecie, ja akurat mogę to oglądać na co dzień, bo mam córkę, która we wrześniu wyjdzie za mąż. Także dobrze wiem, o czym mówię. Wszystkie myśli, wszystkie działania, telefony, wielogodzinne rozmowy, wszystko jest podporządkowane, czy zaczyna być podporządkowane temu jednemu wydarzeniu, najważniejszemu. Wszystko inne schodzi na plan dalszy. Wiecie, kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to możemy odnieść wrażenie, że ludzie, którzy żyli 2000 lat temu, bardziej oczekiwali przyjścia Jezusa niż my dzisiaj. Nie wydaje wam się, że tak jest? Że oni 2000 lat temu, dla nich przyjście Jezusa było jakby takie bardziej realne. Wiemy, że sprzedawali majątki, bo myśleli, że to najprawdopodobniej będzie już niedługo. Nie chcę tego komentować, ale chodzi mi o samo nastawienie tych ludzi, dla których przyjście Jezusa było pewną rzeczywistością, bardzo nieodległą. Czymś, co jakby całe życie ich było przejęte tym. Jezus Chrystus odszedł, ale On niedługo przyjdzie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał coś takiego. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. O czym Paweł tutaj pisze? Właśnie o tym dniu, że ten dzień jest bliżej niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Wiecie, przyjście Jezusa Chrystusa zajmowało bardzo wysokie miejsce, bym powiedział czołowe miejsce w życiu tych ludzi, ale również w nauczaniu. Dzisiaj nasza uwaga jest skupiona na innych rzeczach. Zobaczmy, jak wiele mamy innych rzeczy, które absorbują naszą uwagę. Jak wieloma rzeczami się zajmujemy, jak pozwalamy odciągnąć naszą uwagę od tak istotnej rzeczy. I pomyślmy, apostoł Paweł, który, no wiemy, kim był, prawda? Żył z żywą świadomością tego, że przyjście Jezusa Chrystusa jest bliskie. Nasze zbawienie jest bliższe, niż kiedy uwierzyliśmy. Można powiedzieć tak, o ileż bliższe jest nasze zbawienie dzisiaj, po 2000 lat. I apostoł Paweł nie spekuluje, on nie snuje domysłów, on nie próbuje, nie znajdujemy nigdzie w jego listach, że próbuje interpretować proroctwa, że próbuje zgadnąć, że próbuje się domyślać. On stwierdza niezaprzeczalny fakt, że od kiedy uwierzy, przez te kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat, teraz przyjście Jezusa Chrystusa jest bliżej niż wtedy. Czy dla ciebie i dla mnie przyjście Jezusa Chrystusa nie jest czasem jakąś taką bardzo odległą perspektywą? Czymś takim, co, o czym wiemy, że to jest, bo Biblia o tym mówi. To jest pewna teologiczna prawda, ale ona za bardzo nie ma takiego osobistego odniesienia do naszego życia, prawda? Gdy ktoś nas zapyta, to wiemy. Wiemy, co odpowiedzieć. Znajdziemy odpowiednie wersety, że Jezus Chrystus przyjdzie, ale to się w żaden sposób nie przekłada na nasze codzienne życie, na nasze decyzje, na nasze wybory, na nasze zaangażowanie, na moją relację z Bogiem czy z innymi ludźmi. Kiedy ostatni raz rozmawiałeś o tym, że Jezus Chrystus przyjdzie? Kiedy ostatni raz dzieliłeś się tym, nie wiem, z ludźmi wierzącymi? Kiedy ostatni raz cieszyłeś się z tego, że przyjście Jezusa Chrystusa jest bliskie? Zobaczmy, jakie to jest nam, dla nas często obce, abstrakcyjne, dalekie. Coś, co w ogóle jakby nie ma żadnego miejsca w naszym życiu. Objawienie 1:3. Błogosławiony ten, który czyta. I ci, którzy słuchają. Czyli my. Można powiedzieć, że to jest ta sytuacja. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Dlaczego? Czas bowiem jest jaki? Bliski. Czas jest bliski, bracie i siostro. To tak jak człowiek, na którego czekamy. Jacyś szczególni goście, którzy dzwonią, mówią: słuchaj, już jestem w Wolinie. Dla mnie to znaczy, że za 15 minut będą już pod domem. Jeśli Biblia mówi, jeśli Bóg mówi w swoim słowie, że czas jest bliski, to wiecie, co to znaczy? Że czas jest bliski. Cokolwiek to znaczy. To może znaczyć, że przyjście Pana jest bliskie, ale to może znaczyć, że Twój czas i mój czas jest bliski. Czas jest bliski. Mówiąc inaczej, nie zostało nam dużo czasu. Mówiąc jeszcze inaczej, nie stać nas na to, żeby zajmować się innymi rzeczami. Że nie powinniśmy pozwalać, aby nasza uwaga, nasza energia, nasz czas były rozdrabniane na jakieś takie nieistotne rzeczy. Zobaczmy, jak wiele bym powiedział, tak zwanych gadżetów jest w naszym życiu, które okradają nas po troszku, wiecie, tak po kawałeczku z naszego czasu, z naszej energii, z naszej uwagi, która powinna być skoncentrowana na tym, na tej wielkiej prawdzie. I każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć, co to dla mnie znaczy, że Boże Słowo mówi, że czas jest bliski. Czas jest bliski. I chcę powiedzieć tak, że skoro Jan 2000 lat temu napisał, że czas jest bliski, to co można powiedzieć dzisiaj? To co można powiedzieć dzisiaj? Że jest o wiele bliżej niż wtedy. Jakub w swoim liście w 5 rozdziale, w 7 wersecie napisał tak: przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje. Dlaczego? Bo przyjście Pana jest bliskie. Jakże bardzo zapomniane wersety, prawda? Myślę, że lubimy inne zapewnienia z Bożego Słowa. Te, że Bóg nam będzie błogosławił, że nas będzie prowadził, że nas będzie chronił, że ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Lubimy takie rzeczy. Że jeśli wyznajemy swoje grzechy, to Pan Bóg nam przebaczy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ale jakże trudno nam poważnie potraktować tak i wziąć do siebie to, kiedy Boże Słowo mówi: bądźcie cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Bliskie. To nie jest coś odległego. Przecież tak myślimy, prawda? Myślimy tak, no najpierw musi stanąć świątynia w Jerozolimie, później muszą tam sobie wyhodować jakąś krowę, później muszą tam jeszcze te wszystkie przybory, później muszą tych kapłanów powołać, najpierw jeszcze muszą ustalić, czy oni są faktycznie z tego rodu, co powinien. I to jeszcze jest, może nasze wnuki doczekają, a może oni jeszcze nie, może ich wnuki dopiero. to nie ma żadnego znaczenia. 2000 lat temu Bóg odważył się napisać prawdę w swoim słowie. Przyjście Pana jest bliskie. I tak mamy myśleć. I tak mamy żyć. I tak mamy postępować. I tak mamy podejmować decyzje w naszym życiu. Każdego dnia mamy myśleć o tym, że przyjście Pana jest bliskie. Żeby wszystko było jasne, to nie znaczy, że mamy teraz, nie wiem, sprzedać wszystko, co mamy, ubrać białe szaty i wyjść na jakąś górę i czekać, bo przyjście Pana jest bliskie. To jest kolejna skrajność niewłaściwa. Martin Luther, kiedy został zapytany, co by zrobił, gdyby się dowiedział, że jutro Pan Jezus przyjdzie, odpowiedział: dzisiaj zasadzę drzewo w swoim ogrodzie. Mamy normalnie żyć, mamy normalnie funkcjonować, mamy pracować, zakładać rodziny, sadzić, siać, ale mamy być przejęci tą myślą, że przyjście Pana jest bliskie. Myślę, że łatwo jest ulec takiemu złudzeniu, że to wszystko, co jest, to będzie trwało w nieskończoność. Że no przecież to świat się rozwija tak wspaniale, to wszystko tak pięknie funkcjonuje. Coraz nowsze rzeczy pojawiają się. My mamy jakieś plany dalekosiężne, prawda? Robimy różne rzeczy. Ale wiecie, ludzie przed potopem też mieli takie złudzenie, że to przecież niemożliwe, że może się stać, tak jak mówi Noe, że spadnie deszcz i wszystko zmiecie i nic nie będzie. Pan Jezus też o tym mówi, prawda? Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy nastał potop. Dzisiaj diabeł też chce, żebyśmy mieli takie wrażenie, że to przecież niemożliwe, żeby to wszystko przeminęło. Wszystko wydaje się takie stabilne, takie trwałe. Tak wiele jest rzeczy, które można osiągnąć, które można mieć. Tak wiele planów związanych z naszymi dziećmi, z naszą rodziną, z nami samymi. A tutaj wiecie, tak jak taki kij w szprychy, Bóg mówi: przyjście Pana jest bliskie. Ale tak rzeczywiście jest. Boże Słowo nie kłamie. I na koniec już jeszcze chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie to, co jest zapisane w naszej ostatniej księdze Biblii. Kiedy już dochodzimy do końca Biblii i już dalej nie mamy co czytać, musimy zacząć od początku, prawda? Myślę, że nieprzypadkowo Pan Bóg na koniec zostawił nam też taką informację, czy to, co chciał, żebyśmy tak ostatnie wrażenie, można powiedzieć, takie podsumowanie, kiedy czytamy jakąś książkę i Bóg też. Objawienie Jana, 22 rozdział i od 6 wersetu może przeczytamy sobie. I rzekł do mnie: te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie: nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna, poranna. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Oto przyjdę. Kiedy? Wkrótce. Oto przyjdę wkrótce. Albowiem czas bliski jest. Być może to jest odkrycie. Być może to coś, co, o czym wiemy, ale nie zastanawiamy się. Wiecie, czasami tak jest. Fragmenty, które znamy nieraz, niektórzy z nas od dzieciństwa, one jakby zatracają swoje pierwotne znaczenie. Znamy te teksty, ale jakby przechodzimy do porządku dziennego i one w ogóle nie mają żadnego odniesienia do naszego życia. Myślę, że wielu ludziom niewierzącym, pomimo tego, że wiedzą, że Pan Jezus przyjdzie, to się nie mieści w głowie, że Jezus może przyjść. Ale tak mówi Boże Słowo. Jezus nadchodzi. Czas jest bliski. Oto przyjdę wkrótce. To nie są żarty. To nie są jakieś przenośnie. To jest prawda Bożego Słowa. Jezus nadchodzi. Czego więcej potrzebujemy jako ludzie wierzący, żeby popatrzeć na nasze życie, żeby zweryfikować nasze życie, żeby coś zmienić w naszym życiu, żeby zacząć przygotowania naszego życia na to wielkie wydarzenie. Jezus mówi o tym, że szczęśliwy ten sługa, którego, kiedy Pan przyjdzie, od razu otworzy drzwi. Może byliśmy w takiej sytuacji, że zapowiedziani goście przychodzą, a my zapomnieliśmy. To nie jest przyjemna sytuacja, prawda? Dla nikogo. Obyśmy nie byli, obyśmy nie stanęli w takiej sytuacji, że Jezus przyjdzie, a my jesteśmy zajęci wszystkim, tylko nie tym. Myślę, że Boże Słowo mówi nam o wszystkim, co jest nam potrzebne. Również przypomina nam oczywiste rzeczy, oczywiste prawdy, które są, ale które gdzieś tam w tej ferworze walki, tak, w tym zaganianiu gdzieś nam umykają. Zapominamy. Nie przywiązujemy wagi. Nie odczytujemy prawidłowo. Gdzieś to odkładamy na bok albo w ogóle machamy ręką. Pan Bóg dzisiaj przypomina tobie i mi również. To jest przypomnienie dla mnie, że czas jest bliski, że Jezus mówi: oto przychodzę, że Boże Słowo mówi, że jest tuż u drzwi. Tuż u drzwi. Niech Bóg pomoże nam popatrzeć na nasze życie z perspektywy właśnie tej wielkiej Bożej prawdy, że czas jest bliski. Amen. Powstańmy do modlitwy.